dobrze ludzie kupili mi termosy, bo jak jest zimno, to trzeba coś ciepłego zabrać do lasu. Mam sterty skarpet, buty są jedną z rzeczy pierwszej potrzeby. Powerbanki są jedną z rzeczy, o którą ludzie proszą najbardziej, dlatego że to jest źródło kontaktu z rodziną. Też możliwość użycia Google Maps. Batony, żeby ktoś miał więcej energii. Kurtki. Tutaj cała torba rękawic do wyboru. Śpiwory też, chociaż większość już oddałam, tych co miałam. Parę jakichś cieplejszych ubrań. To jest trochę tak, że jak już było się parę razy, to ma się mniej więcej doświadczenie, co jest potrzebne o danej porze roku.
Na brzegu mapy. Reportaż Alicji Pietruczuk, Joanny Sikory i Doroty Sokołowskiej.
Daed. In English daed, in Arabic daed. It's the meaning of strong woman.
Daed znaczy silna kobieta. Daed nie wiedziała, że któregoś dnia będzie musiała być tak silna. 10 dni temu była jeszcze w Syrii. Teraz, w ośrodku dla cudzoziemców. Jest jedną z tysięcy osób, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-białoruską. W kraju ogarniętym wojną mieszkała z dwójką dzieci, Mają i Karimem. W Holandii chciała dać im lepsze życie.
I was an English teacher.
Tak jak Dae, nauczycielką angielskiego jest Kasia z Hajnówki.
W ciągu tych ostatnich 3 czy 4 tygodni to jest duża zmiana. Jechać gdzieś do kogoś w dzień albo w nocy, zbierać rzeczy, mieć jakieś zebrania, spotkania, rozmaitości, to jest bardzo dużo. To wygląda tak, że różnymi kanałami i różne osoby dostają prośbę o pomoc. Na przykład nasz dobry kolega Kamil Syler zapoczątkował akcję Zielonych Świateł i ktoś się z nim kontaktuje, że gdzieś tam koło waszej miejscowości są ludzie, którzy potrzebują pomocy, wysyłają pineskę w Google Maps. Ale są też różne organizacje pomocowe, humanitarne, które już od dawna pracują z uchodźcami i gdzieś tam też w tych zagranicznych mediach społecznościowych były rozpuszczane takie wici, że taki i taki numer telefonu może być telefonem pomocy. Wtedy dzielimy się tymi obowiązkami. W zależności od tego, kto gdzie mieszka, pakujemy rzeczy, wsiadamy w samochód, jedziemy do lasu i szukamy tych ludzi. Bo las jest jak takie sito, przez które przesypują się ludzie. Ktoś trafi w ręce policji, ktoś trafi w ręce pograniczników, ktoś gdzieś tam uda mu się przedzierżnąć między krzakami jeszcze dalej. Na kogoś czekają już jego krewni z samochodem gdzieś tam z zachodu. Albo osoby zajmujące się przemycaniem ludzi przez granicę, bo nie bądźmy naiwni, ten biznes kwitnie i tutaj ma się bardzo dobrze, na pewno.
Pragnący lepszego życia i wolności czekają za kolczastym drutem, oddzielającym Białoruś od Polski. Podróż na zachód Europy kosztuje od kilku do kilkunastu tysięcy dolarów. Straż Graniczna w tym roku udaremniła 26 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, mówi rzeczniczka Podlaskiej Straży Granicznej, kapitan Krystyna Jakimik-Jarosz.
Bronimy nienaruszalności granicy państwowej. Granica zielona nie jest miejscem, gdzie cudzoziemcy mogą legalnie tę granicę przekroczyć. I po tym, jak się dowiadują, jak wygląda procedura, a proszę mieć na uwadze, jeżeli osoba składa wniosek o ochronę w Polsce, to tę ochronę dostaje w Polsce. Jeżeli taka osoba zostanie na przykład umieszczona w otwartym czy w półotwartym ośrodku, udaje się wyjechać gdzieś tam na zachód do Niemiec, jeżeli jest zatrzymywana przez niemieckie służby, to automatycznie wraca do kraju, w którym złożyła wniosek o tę ochronę, czyli wraca do Polski. Dużo osób decyduje się zrezygnować. Kiedy takie osoby zbliżają się do tej granicy, my informujemy na bieżąco, to jest komunikat wypuszczany w kilku językach, żeby te osoby miały świadomość, że w tym miejscu tej granicy przekraczać nie można. Weszła nowelizacja ustawy o cudzoziemcach i każda osoba zatrzymywana bezpośrednio po przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej nielegalnie, decyzją komendanta właściwo miejscowej placówki, otrzymuje postanowienie o opuszczeniu terytorium Polski i otrzymuje zakaz wjazdu do Polski, do krajów Unii Europejskiej na okres od 6 miesięcy do 3 lat. I jest doprowadzana do linii granicy państwa. wracają na Białoruś.
Dla Dae pierwsza próba była straszna, bo Białorusini zmusili ich do przejścia rzeki. Było bardzo ciemno, woda była zimna.
I was afraid. It was scary.
Bardzo się bała.
I said no, no water. Say no, no, go on. We can't go back.
Nie mogła zawrócić.
You should just go on. The water was cold, but
ugrzęźli w marznącym bagnie. Dwa razy myślała, że to koniec.
I almost died twice. I lost my bag,
zgubiła
my
torebkę i telefon.
And my friend
przetrwała
helped me,
dzięki przyjaciołom.
Helped me to survive. And when we crossed the river, we stayed for maybe 5 hours.
5 godzin leżąc w wodzie ukrywali się przed polskimi pogranicznikami. Nie chcieli się poddać, ale musieli.
But we couldn't. I felt my heart will stop.
Myślała, że jej serce przestanie bić. Wtedy poprosili Straż Graniczną o pomoc. Strażnicy pomogli. Ją i 14 jej towarzyszy napoili, nakarmili. I mimo błagań odwieźli na granicę.
I said no, please, I was scared of Belarus soldiers, but they refused to listen to us.
Sytuacja powtarzała się każdej nocy.
Belarusian soldiers took us and tried to pass to Belarus.
To było jak futbol. Wyrzucali ich i Polacy, i Białorusini. Dae nie czuła się jak człowiek. Czuła się jak piłka.
Spotykałam Irakijczyków, irakijskich Kurdów, Syryjczyków, Kurdów z Turcji. Spotkanie z Irańczykami było dla mnie najbardziej wstrząsającym spotkaniem. Byli to ludzie w najgorszym stanie ze wszystkich tych, jakich do tej pory spotkałam. Stali gdzieś na skraju drogi, mąż i żona. Byłam wtedy z moim kolegą, bo jednak staramy się chodzić we dwójkę. Ci ludzie wrócili nam się na szyję z wielkim płaczem. Tak jak stali zmarznięci w tym oszronionym polu, musieli uciekać z Iranu i zdecydowali się na ucieczkę właśnie przez ten szlak, przez Białoruś. Ona rzuciła mi się na szyję, mówiąc my baby, bo akurat to umiała powiedzieć po angielsku. Okazało się, że ona 6 dni wcześniej broniła dziecko w lesie. I to była pierwsza rzecz, jakiej chciała mi zupełnie obcej sobie powiedzieć, kiedy ją tam spotkałam. I oni mieli wtedy tylko jedno marzenie, żeby było im ciepło.
To małżeństwo jest teraz w zamkniętym ośrodku Straży Granicznej w Czeremsze. Ubiegają się o azyl. W porę udało się pomóc Irakijce, która z nowonarodzonym w lesie synkiem trafiła do szpitala.
Szpital w Sokółce, poproszę sygnał faksu.
To druga podobna sytuacja w tym szpitalu, mówi dyrektor Jerzy Kułakowski.
My znamy sytuację od drzwi wejściowych szpitala. No, przywieziono kobietę, która urodziła na zewnątrz razem z dzieckiem i tyle naszej wiedzy odnośnie tego, co jest przed szpitalem. Przede wszystkim dziecko było mocno wyziębione. Prawdopodobnie, tak jak w poprzednim przypadku, trafi do jakiegoś ośrodka i dalej się już będzie toczyła procedura administracyjna. Trudna sytuacja, bo zmagamy się z pandemią, a dodatkowo jeszcze jesteśmy obciążeni pracą z migrantami. I od gdzieś tam 6 sierpnia, jak się zaczęli u nas pojawiać, no to już w tej chwili mieliśmy ponad 80, z tego 1/4 to dzieci. Jeden z trudniejszych momentów, kiedy trafiła grupa 12 dzieci plus 3 opiekunki, to się działo w sobotę. Przez jakieś tam 2 dni ten oddział faktycznie pracował na najwyższych obrotach.
Przeorganizować się także muszą domy dziecka. Sąd kieruje tam pozbawione opieki dzieci z granicy, na przykład kiedy rodzic jest w szpitalu. Tak stało się z 6 rodzeństwa. Trafiły do domu dziecka w Białowieży, wyjaśnia Jolanta Prusinowska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce.
Najmłodsze dziecko, 2,5 roku do 17 lat. Dzieci miały kontakt z mamą. Były razem, były w jednym pomieszczeniu, także też wspierały się nawzajem. Mama przyjechała w asyście Straży Granicznej, odebrała dzieci. Dzieci bardzo szczęśliwe. Jeszcze z bagażem dodatkowym, pieluchą majtki czy ubrania, żywność, więc odjechały razem z mamą. Właściwie dzieci to, one bardzo chętnie zostały w placówce razem z mamą. Na dzień dzisiejszy mamy 2 dzieci.
Rodzina jest teraz w tym samym ośrodku, co Dae.
Jeszcze jest jedna kobieta z 6 dziećmi.
Sam. Nie chcieli z nami rozmawiać. Nie wiemy, w jakich okolicznościach rodzina natknęła się na Straż Graniczną. Możliwe, że było to w strefie stanu wyjątkowego. Wjechać tam mogą tylko osoby uprawnione.
dokumencik odwrócić, jak można. Jakaś przepusteczka może tutaj. Bagażnik. A to pani musi otworzyć. Ja nie wiem, czy ktoś tam może z jakimś pistoletem nie wyskoczy. Ja wierzę, że tam takiej osoby nie ma, ale nie mogę sam otwierać.
To nowa sytuacja, zarówno dla tych, którzy mieszkają w strefie, jak i poza nią.
Często tutaj słychać syreny jakieś, no ja to nie widzę akurat uchodźców żadnych tutaj, w Hajnówce, nie? Ale powiedzmy gdzieś na drodze, no to widać czasami. Jeżdżę pod Siemiatycze, no to zauważyłem tam, dwie osoby szło z plecaczkami, no nie pytałem ich, czy to są uchodźcy, ale podejrzewam, że tak. Jedni mówią, że to jest jakieś zagrożenie, no, a drudzy mówią, że trzeba ludziom pomóc. Ja też tak uważam, że trzeba ludziom pomóc.
Te wojskowe samochody jeżdżą, policji trochę więcej jest, ale tak raczej tutaj spokojnie jest. Przy granicy tam bardziej, w tej strefie, w lesie trochę tych ludzi jest.
Tak jak moja żona mówiła, o co tu chodzi, nie? Wojna, ale no, nie zanosi się na to, żeby to się szybko skończyło.
Wejdą, to nie będzie bezpiecznie. Granice, jakieś uszczelnienie lepsze, kamery.
Ludzie boją się kosić kukurydzę przy granicy, bo nie wiadomo, co tam znajdą. To nie ma tak, że jest czarne i białe, tutaj trudno powiedzieć. Przecież dużo Polaków też wyjeżdżało za chlebem, tylko że nie szli przez granicę. Nie topili się w bagnach, nie chowali się po lasach. Może była ta zielona granica, ale jakoś tak inaczej.
Do strefy nie mogą wjechać między innymi medycy na granicy. Działają tylko na jej obrzeżach, zaznacza ratownik medyczny Agnieszka Bajkowska-Adamska.
Mamy bazę, która mieści się dosłownie kilkaset metrów od granicy stanu wyjątkowego. Udzielamy pomoc tym ludziom, którzy znajdują się poza stanem wyjątkowym i potrzebują pomocy i o nas proszą. Staramy się jako grupa, aby takie pozwolenie uzyskać, ale otrzymaliśmy odmowne decyzje. I to jest chyba największa bolączka naszej grupy, bo jest nas 44 wykwalifikowanych medyków, lekarzy, pielęgniarek, ratowników. Nasi wolontariusze są z całej Polski. Mamy sprzęt, wszystko najwyższej klasy, więc współpracujemy ściśle z organizacjami, które działają w strefie i przy strefie stanu wyjątkowego i odpowiadamy na wszelkie ich potrzeby i zawołania. Jesteśmy tak naprawdę 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Spotkaliśmy się z pacjentami, którzy mają pokaleczone nogi, które mają złamania, które mają urazy, które potrafią 3 dni czołgać się przez środek lasu, żeby dojść do granicy, żebyśmy mogli udzielić im pomocy. Co dzieje się wie tylko i wyłącznie Straż Graniczna i inne służby, które przebywają w strefie. Jeżeli chodzi o pogotowie, mamy kontakt doskonały. Jesteśmy dogadani z dyspozytornią medyczną i o każdym naszym wyjeździe nasza dyspozytornia wie.
Pierwszej pomocy w strefie może udzielić tylko pogotowie, podkreśla Irena Samosiuk z Zakładu Pomocy Doraźnej w Hajnówce.
Zdarzają się wyjazdy nie tylko do placówek Straży Granicznej na naszym terenie. Połowce, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Białowieża, w lesie, u kogoś na podwórku. Takie też bywają zgłoszenia. Praktycznie codziennie. Wyjazdy do jednej osoby, a czasami do grupy osób, gdzie znajdują się dorosłe osoby oraz dzieci. Nie zostawiamy na miejscu wezwania. Zabieramy do szpitala, przewozimy sygnał wyjazdu, bo tutaj w Hajnówce mamy 2 zespoły ratownictwa medycznego. Różnica sygnałów, która karetka jedzie. Słychać, idą i jadą do wyjazdu. Czy to będzie pilny, czy do imigrantów, czy do kogo innego.
W hajnowskim szpitalu już na SOR-ze widać skalę pomocy. Nie tylko medycznej. Mówi dyrektor do spraw lecznictwa i lekarz Tomasz Musiuk.
Tutaj nie powinny być ubrania. Tutaj powinniśmy mieć chorych, a jak Państwo widzicie, trochę jest to punkt taki humanitarnej pomocy. Było kilka przypadków, gdzie był stan zagrożenia życia. Jeśli ci pacjenci trafiliby do nas godzinę, dwie, cztery później, to ich stan wymagałby już intensywnej terapii na pewno. Natomiast szybkie działanie na SOR-ze i później kontynuacja leczenia na oddziałach szpitala doprowadziły też do poprawy, do powrotu zdrowia tych osób. Wychłodzenie i niespożywanie posiłków, odwodnienie. Taka triada tych pacjentów, która doprowadza do ciężkiego ich stanu.
Jak to się zaczynało, miałem pewne obawy co do personelu, żeby pojedyncze traktowanie nie wyszło nad potrzebę profesjonalnego podejścia do cudzoziemca, obcokrajowca, ale na szczęście one znikły z pierwszymi osobami, jak do nas trafiły. Personel jest fantastyczny w tej kwestii. Występują sami z inicjatywami czy ze zbiórką ubrań dla osób akurat, które potrzebują. Pomocą tłumaczy, których to nie ja musiałem ich szukać i organizować, tylko sami lekarze, personel przyszedł do mnie z tymi telefonami i nazwiskami.
W udzielaniu pomocy najtrudniejsze jest przełamanie bariery językowej.
Lista tłumaczy jest bardzo długa i zmienna. To jest mniej więcej około 20 osób. I tak naprawdę są to osoby władające wszelakimi językami i niekoniecznie też rozmawiające w języku polskim, więc też musimy się wykazać swoją umiejętnością rozmowy przede wszystkim w języku angielskim. Nie ukrywam, że niektóre osoby z zespołu znają język rosyjski, co też jest bardzo ułatwiające. Są to ludzie, którzy odbierają o każdej godzinie dnia i nocy. Czy to jest druga, czy to jest niedziela, czy to jest święto. Są chętni, też są wolontariuszami, nic za to nie chcą, a chcą pomagać przede wszystkim, bo rozumieją tych ludzi, też pochodzą z tych krajów, też wiedzą, co tam się dzieje, bo mają tam rodziny, mają tam bliskich. Nie wykonują tylko i wyłącznie czystego zawodu tłumacza. Oni są jednymi z nich i jednocześnie jednymi z nas.
Liczba osób będących cudzoziemcami, migrantami czasami przewyższa liczbę pacjentów tak zwanych zwykłych. No my spodziewamy się narastających trudności w tym zakresie. Odbył się sztab zarządzania kryzysowego zwołany przez starostę Hajnowskiego. Zwróciliśmy uwagę na potrzebę jakichś rozwiązań, które by segregowały tych pacjentów przed wysyłaniem ich do szpitala, bo duża część z tych osób nie wymaga wcale pomocy lekarskiej, tylko ciepłego ubrania, posiłku i nawodnienia. Te czynności mogłyby być wykonane przez jakieś inne miejsce niż szpital, który no de facto jest przeznaczony do leczenia chorych pacjentów. Idealne rozwiązanie, żeby nie każdy trafiał do nas do szpitala, ale też podkreślałem na tym spotkaniu komendantom Straży Granicznej, że jeśli jest jakakolwiek wątpliwość co do stanu zdrowia, to sugerujemy, żeby takie osoby przywozić do nas do szpitala. Lepiej z nadmiarem podejść do takiego problemu, niż ograniczać ten dostęp.
Pomysłów, jak pomagać, szukają też inni. Na przykład we wsi Szynki, przed remizą, strażacy ochotnicy ustawili specjalny stolik.
Stolik na zewnątrz, typowo suchy prowiant taki będzie. Jakiś tam paprykarz, nie paprykarz, takie żele energetyczne, termos z herbatą, koce termiczne, ubrania tu są wystawione, to akurat bluzy też są dla dziecięcy ubrania. Gdyby ktoś mój potrzebował, przyjdzie, weźmie i pójdzie sobie. No, imigranci bogatsi, no to widać, że oni już mają samochody umówione. Imigranci nie wchodzą do domów, oni po prostu idą gdzieś tam lasami, uboczami. Gdyby tam je przejdą, no to już typowo już taki wycieńczeni, którzy potrzebują pomocy, no to wchodzą już do miejscowości. Szklankę herbaty gorącej każdy da.
Gmina Michałowo będzie organizować kolejne punkty. Wylicza zastępca burmistrza Konrad Sikora.
Trzeci już, bo Szynki i Jałówka jeszcze. Z drugiej strony ilość tych osób, która jest przechwytywana przez Straż Graniczną, czy to trafia do placówki w Michałowie, czy w Narewce, czy trafia do szpitala w Hajnówce, jest coraz większa. No i właśnie te miejsca zgłosiły się nas z prośbą o to, aby regularnie dostarczać im ubrania, rękawiczki, czapki, suchy prowiant, środki czystości, ponieważ ludzie trafiają w kiepskim stanie. No i potem jak mają już wyjść, być może cofnięci znów na granicę, czy wyjść ze szpitala i pojechać do ośrodków dla uchodźców, to niech wychodzą w czystych ubraniach, umyci, najedzeni, bo nie wiadomo, co znowu tutaj może się wydarzyć. I już Straż Graniczna poprosiła nas, aby udostępnić świetlicę w Jałówce na to, że oni sami będą tych ludzi tam przywozić. Pozwoli wypełnić wnioski azylowe.
W pomoc zaangażowały się też Polski Czerwony Krzyż, Caritas i Eleos. To wsparcie jest wciąż niewystarczające, apeluje Marta Górczyńska z grupy Granica, skupiającej kilkanaście organizacji humanitarnych.
Nie jesteśmy w stanie docierać do wszystkich. To są trudne interwencje. To są takie sytuacje, w których my widzimy ludzi często na skraju życia i śmierci. Kiedy musimy wzywać karetki albo przejeżdżają medycy na granicy. Kiedy my musimy ocenić w ogóle stan zdrowia tych osób i to, co dalej zrobić. A mierzymy się z tym, nie mając do tego odpowiednich zasobów ani całego zaplecza. W związku z czym ta pomoc musi w końcu zostać zinstytucjonalizowana. Muszą wejść organizacje, które mają ku temu odpowiednie zasoby. Tego my nie możemy robić my. I przede wszystkim muszą być dopuszczone te organizacje, lokalizację do strefy stanu wyjątkowego, bo to tam najwięcej się dzieje i to mieszkańcy tych okolicznych miejscowości muszą się mierzyć z tym, że są jedynymi osobami w tym momencie, które mogą pomagać, a oczywiście ich pomoc również jest ograniczona. To, co my bardzo często słyszymy, kiedy się spotykamy ze strażnikami granicznymi podczas innych interwencji, oni są postawieni również w trudnej sytuacji. Bardzo wielu funkcjonariuszy w tym momencie jest straumatyzowanych tym, jakich zadań muszą się obecnie podejmować. Dlatego w jakimś tam sensie jesteśmy po tej samej stronie. To znaczy myślę, że wszyscy chcemy, żeby ta sytuacja się skończyła, ale po różnych stronach jesteśmy spotykając tych ludzi w lesie.
Powiedz stan faktyczny, jaki jest. Dzień dobry, ja odzwonię.
To nie my jesteśmy odpowiedzialni za ten kryzys. My podchodzimy do tych zadań bardzo profesjonalnie i staramy się je wykonywać najlepiej, jak możemy. Ze względu na dużą ilość osób, które usiłują przekroczyć granicę i tutaj ta ciężka służba, mamy grupę psychologów. Każdy z funkcjonariuszy może do takiej osoby zadzwonić i porozmawiać. Ale tak jak powiedziałam, stając na straży bezpieczeństwa obywateli, pilnujemy tej granicy, żebyście Państwo mogli spać spokojnie, żeby nasze rodziny były bezpieczne i żeby też nasze dzieci mogły spać bezpiecznie. Ten kryzys migracyjny to są działania kierowane tylko i wyłącznie przez służby białoruskie. I to, czy ten kryzys się zakończy, zależy tylko i wyłącznie od władz białoruskich. Każde zabezpieczenie techniczne będzie nam bardzo pomocne. Mamy nadzieję, że to, co jest już w projekcie, budowa zapory inżynieryjnej, ułatwi nam wykonywanie zadań i być może też ta presja migracyjna zmniejszy się.
Wszystkie media społecznościowe w krajach Bliskiego Wschodu są przepełnione filmami, które zachęcają do tego, żeby iść tędy.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah jami'an.
Przekraczanie granic to jest kolosalny biznes. Ktoś też na tym zarabia ogromne pieniądze i ten biznes ludzie chcą podtrzymywać. Wiem, że różne grupy, które działają na rzecz imigrantów, zamieszczały, przetłumaczone na arabski, posty w różnych mediach też społecznościowych, w jakichś grupach, z komunikatami, uważajcie, ten szlak jest niebezpieczny. I te posty były zdejmowane, dlatego że znowu ktoś nie zarobi na tym, że podstawi taksówkę pod granicę. Więc to jest bardzo skomplikowane, to jest cały przemysł. I ta trasa jest reklamowana jako łatwa, bo trasa przez Grecję, która do tej pory była główną trasą, była ogłaszana jako trasa, która zajmuje około 30 dni. Tam niektórzy płynęli przez morze, to jest dużo. Ta, mówi się, że zajmie ci maksimum 10 dni, więc jest duża różnica. Musisz być gotowy na to, że przed tobą parę dni zimna i że musisz przejść kilkadziesiąt kilometrów. Ja, gdybym była zdesperowana, młoda, pomyślałabym, kilkadziesiąt kilometrów przejdę bez problemu, że zimno, wytrzymam. To, co mamy w tej chwili za oknem, to jest jak jakiś chłód zimowy w krajach, gdzie za oknem masz pustynię, jesz daktyle i widzisz wielbłądy, bo to dosłownie tak jest. I oni nie wiedzą, że zimno może być aż tak dotkliwe. Oni nie wiedzą, czym jest las. Słowo bagno? Oni nie wiedzą, co to jest bagno, bo tam, gdzie są pustynie, oni nie mają bagien i chłodu. Nie wiedzą też, że tutaj będzie aż tak dopilnowana ta granica i takie momentami aż polowanie na ludzi. Więc oni myślą, damy radę. I być może to też jest coś, co powoduje, że ktoś myśli, no dobra, dzieci nasze, no jakoś wytrzymamy, przecież to są nasze dzieci, no nie mamy czym ich karmić, nie mamy dla nich jedzenia. Idą, ha, ich nadzieja.
I stayed 7 days in the forest. There's no food. I drink a little water.
Daję 7 nocy spędziła w lesie. Bez jedzenia, z odrobiną wody, w mokrych ubraniach, leżąc na ziemi. Zasypiając, nie wiedziała, czy jeszcze się obudzi. Było tak zimno, że serce o mało nie wyskoczyło jej z piersi. Chciała wracać do Syrii albo choćby do Mińska, ale Białorusini nie pozwalali zawrócić. Wreszcie udało się. Byli po polskiej stronie. Szczęśliwi, że są w Europie i mogą jechać do Niemiec czy do Holandii. Ale po 3 kilometrach marszu przez ciemny las potknęła się. Upadła i złamała nogę. Nie mogła iść, ale nie poddawała się. Nie chciała, by znaleźli ich polscy pogranicznicy i znów odesłali na Białoruś. Wolałaby umrzeć. Przyjaciel niósł ją na plecach. Już czekali na umówioną taksówkę, kiedy znalazł ich polski patrol. zabrakło 15 minut. Jej przyjaciół odesłano kolejny raz, a dalej strażnicy zawieźli do szpitala. Byli bardzo mili. Teraz musi być w ośrodku. Boi się wracać do Syrii. Nie chce na Białoruś. Wie, co ją to
oczeka.
Chcę do Holandii, dla jej dzieci. Ale czy tak się stanie?
I don't know if it's true or not, or I don't know, but I have to wait.
Ja bardzo często patrzę na to wszystko i w ogóle wątpię nawet w taką pomoc naszą, bo skala jest naszej pomocy jest absolutnie mikro, a zjawisko jest makro. Myślę sobie, i co to zmieni? Czy to w ogóle ma sens? Czy ja jestem szurnięta, że gdzieś tam jadę? Czy to jest normalne? Czy tak powinno się robić? Czasem się boję o siebie. Ale w chwilach, kiedy myślę bardziej zdroworozsądkowo, to jest tak, że my tutaj na brzegu mapy stoimy jak na brzegu jakiegoś oceanu i patrzymy na falę tsunami. To jest ogromna fala. Ona nas obezwładnia. Ona jest czymś przytłaczającym. Nie odwrócimy tego, nie zmienimy. Ale gdzieś tam dookoła nas padają różne krople i to są ludzie, a nie woda. Każdy człowiek ma znaczenie.
Był to reportaż Alicji Pietruczuk, Joanny Sikory i Doroty Sokołowskiej Na brzegu mapy.